Pan Grzegorz Lesiak, członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego, jest dzisiaj gościem Wolnej Soboty. Rozmawiamy o skokach do wody. Powiedział pan o nadzwyczajnym zainteresowaniu dzieci, ale także dorosłych skokami do wody właśnie w Rzeszowie. To trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest dyscyplina sportu, którą uprawia się raczej krótko, jeżeli myślimy o takim profesjonalnym dystansie. 20-kilkuletni zawodnik to jest sportowiec w sile wieku, ale już 30-letni to raczej rzadkość.
Ciężko powiedzieć, czy to jest krótko, czy długo. No, na przykładzie mojego syna mogę powiedzieć, że przygoda ze skokami zaczęła się w 6 roku życia. Dzisiaj jest 28 na karku i można powiedzieć, granica profesjonalnego uprawiania sportu, zresztą jak we wszystkich innych dyscyplinach, przesuwa się w górę. No, mam Andrzeja Rzeszutka, który ma dzisiaj 33 lata,
jest mistrzem
Europy.
Tak.
I jakby widzimy, że 10 lat temu skoki do wody kończyły się faktycznie na tym poziomie najwyższym, powiedzmy w wieku 28 do 30. Teraz ta granica się moim zdaniem spokojnie przesuwa o 5 lat, ale wracając do aspektu tych dzieci, bo tu mi najbardziej zależy o tym, żeby powiedzieć, jakby o co chodzi w tym wszystkim, to jest budowanie pewnej też kultury bycia i życia. Dlaczego? Taki dzieciak 6-7-letni, on po prostu musi mieć zorganizowany tydzień.
No, życie,
to jest moim zdaniem najważniejsze.
Życie.
A jeżeli on ma zorganizowane życie, to znaczy, że jego rodzice albo się dostosowują do tego, albo muszą wszystko zrobić, żeby spełnić jego oczekiwania lub ich. Bo czasami oczywiście te motywacje na początku są różne. Albo dziecko chce uprawiać, albo rodzic na siłę coś zobaczył, myśli sobie, że no będę miał kiedyś może olimpijczyka w domu albo mistrza Europy i daje go na skoki do wody.
No to proszę powiedzieć, jakie to są zmiany w życiu takiego dziecka?
Zmiany są bardzo duże, ponieważ takie dziecko jak do nas przychodzi, no to po pierwsze, jakby my bierzemy dzieci w naborze, które wcale nie, na przykład nie muszą umieć pływać. My je od razu uczymy pływać, czyli dziecko przez rok u nas jest na takim ogólnorozwojowym przygotowaniu, proszę sobie wyobrazić, czyli uczy się pływać, przychodzi na salę gimnastyczną, uczymy go podstawowych takich aspektów akrobatycznych, przewroty, rozciągania. Dziecko musi wejść w pewien reżim i to się zaczyna od 2-3 dni w tygodniu, ale już za rok robimy tak, że dziecko przychodzi, ma rozpisany cały tydzień, bo ma 4 dni w tygodniu treningi i po prostu zaczynamy te treningi i na sali, i na pływalni. I takie dziecko musi mieć zarezerwowane dziennie około 3 godzin, proszę sobie wyobrazić, 3 godzin dziennie do tego, żeby przyjechać na pływanie, przygotować się do tego treningu, odbyć go i wrócić. No i przy tym trzeba lekcje odrobić.
Oczywiście.
Tak? Być może trzeba jeszcze mieć jakieś inne zainteresowania, które ktoś chce rozwijać, ale aspekt najważniejszy. Dziecko ma zorganizowany dzień i moim zdaniem, biorąc te dobre przykłady, nie ma czasu na to, co je rozprasza. To jest pierwszy aspekt. Drugi, nie ma czasu na to, żeby się za długo zastanawiać nad tym, czy coś dobrze zrobiłem, czy nie. Albo zadawać sobie pytania, czy to dzisiaj mam robić, czy mam nie robić. Nie, po prostu cykl dnia ustala mu dzisiaj funkcjonowanie.
No to chcę pana zapytać też jeszcze o motywację, bo skoki do wody nie są dyscypliną sportu jak piłka nożna, tenis czy golf, które przynoszą niebywałe dochody sportowcom, zwłaszcza wybitnym sportowcom. I potem to życie może nawet po zakończeniu kariery wyglądać bardzo okazale, by nie powiedzieć, no, pewna wolność funkcjonowania dość duża. W skokach do wody myślę, że nie ustawiają się sponsorzy do zawodników, nie proponują dużych pieniędzy. Oni też muszą po pierwsze zdobyć wykształcenie i mieć też jakiś pomysł na siebie po zakończeniu kariery.
To jest aspekt, przy którym dzisiaj głównie pracuję ja, czyli jakby mamy taką grupę zawodników pomiędzy powiedzmy 25 a 35 i oni nam będą schodzili. I wymyśliliśmy taki sposób płynnego przejścia, polegający na tym, że staramy się ich zaangażować maksymalnie ile możemy, a na ile oni mogą poświęcić ten czas, kiedy nie trenują, na zaangażowanie się w życie pływania na Matuszczaka. I póki co wydaje mi się, że ten projekt nam się sprawdza, ponieważ oni płynnie przechodząc z treningów do na przykład trenowania grup naborowych, do tego ich angażujemy dzisiaj, do na przykład trenowania grup komercyjnych, jak my je nazywamy, czyli tych dorosłych ludzi, powoduje, że z jednej strony oni się uczą nowego życia w swoim życiu, a tak na dobrą
to
sprawę...
To się pedagogami trochę.
Dokładnie. Ale fajnie, bo to jest zbieżne też z ich wykształceniem w większości przypadków. Oni wszyscy najczęściej kończyli wychowanie fizyczne na uczelniach różnych i w Rzeszowie, i w Krakowie mamy takie przykłady. I oni jakby dzisiaj przechodzą, moim zdaniem, w miarę płynnie. Natomiast co do samych pieniędzy, ci zawodnicy na topie dzisiaj w Polsce, ale czynni zawodnicy, co jest bardzo ważne, oni dzisiaj moim zdaniem mają zapewnione takie spokojne funkcjonowanie z tych pieniędzy, które możemy my im zapewnić centralnie, czyli i stypendia z Ministerstwa Sportu i jakby granty sponsorskie, które też mamy w Polskim Związku Pływackim, no i oczywiście też lokalnie jakby każdy się stara im pomóc. Także tu jakoś można zacząć funkcjonować. Natomiast co do przyszłości, ja uważam, że trzeba mieć pomysł na siebie. To jest najważniejsze.
No to by zamknąć ten wątek, jeszcze jedno pytanie moim zdaniem ważne. Jaka jest szansa, że najlepsi nasi skoczkowie do wody wystąpią i to z sukcesami na najbliższych igrzyskach olimpijskich w Los Angeles?
W Los Angeles. No powiem tak, no plany mamy bardzo ambitne, ponieważ pracujemy w cyklu czteroletnim i te plany są już jakby zwerbalizowane. No i w tej chwili mamy tak zapisane, że chcemy zrealizować minimum dwie kwalifikacje indywidualne i minimum jedną kwalifikację w skokach synchronicznych. Tutaj nie mówimy, czy kobiety, czy mężczyźni, tak, czy trampolina 3-metrowa, czy wieża, to tam w te szczegóły nie będę wchodził, ale generalnie chcielibyśmy, żeby no minimum dwóch zawodników indywidualnie, najlepiej gdyby to była kobieta i mężczyzna, czy zwierzę, bo mieliśmy przecież olimpijczyka Roberta Łukaszewicza teraz w Paryżu, który to zdobył 14.
A wcześniej w Barcelonie, na igrzyskach
Barcelonie. Ale w Barcelonie już nawet nie pamiętam, w którym to roku, ale Grzegorz Kozdrański był,
92.
Tak. Dobrze kojarzę. No.
Zawody odbywały się na otwartym basenie. Przestrzeń wspaniała. Pamiętam te obrazki telewizyjne.
Piękna pływalnia i w tamtym roku byli zawodnicy na zgrupowaniu. Grzegorz jeszcze robił sobie historyczne zdjęcia po 30 kilku latach, jak był. Także ten aspekt sportowy i te cele sportowe no mamy bardzo wysoko zawieszone. Bardzo wysoko dzisiaj. Czyli chcę, no ale tylko przypomnę, że mamy tylko dwie dyscypliny olimpijskie. Mamy albo trampolinę 3-metrową, albo mamy wieżę 10-metrową. No i to jest bardzo ciężko. Przypomnę tylko, jak jest w skokach do wody. Bardzo krótko. Jeżeli chodzi... Znaczy, samo pojechanie na olimpiadę w skokach do wody to jest wyczyn taki, który w innych dyscyplinach daje finał. Czyli, żeby jechać w skokach synchronicznych na olimpiadę, trzeba być w pierwszej ósemce na świecie. Ale jedno miejsce zabiera gospodarz, czyli mamy 7, a później te 3 zabierają medaliści mistrzostw świata. Czyli generalnie zostaje nam do zagospodarowania 4 miejsca na świecie.
Bardzo trudne kwalifikacje.
Tak? Czyli samo pojechanie daje już tak jakby w Ministerstwie Sportu na przykład klasyfikacji, którą mamy do stypendiów, to wejść, to pojechanie na olimpiadę w skokach synchronicznych daje od razu awans do pierwszej ósemki.
Niedoceniamy. Tak? My kibice tego nie doceniamy. Jaki to jest wielki wysiłek.
No tak, dokładnie. A indywidualnie
czekamy
trzeba
na medale,
być,
tak?
Tak, a indywidualnie trzeba być w pierwszej 34 na świecie.
To a propos medali. Powiedzmy, że pływacy rywalizują na Igrzyskach Olimpijskich w 26 indywidualnych konkurencjach, tak, i chyba 6 sztafetach.
Sztafetach.
Można tak tyle medali złotych przywieźć z olimpiady. No i tu oczywiście od razu próbuję namówić pana na rozmowę o polskich pływakach. Mam wrażenie, że jest jakiś kłopot. To kapitalne pokolenie, Otylia Jędrzejczak jest tutaj pewnie znakiem tego pokolenia, zakończyło swoje kariery i nie możemy tej, nie chcę powiedzieć naszej potęgi pływackiej, ale jednak jakiegoś pokolenia sukcesów pływackich odbudować.
No akurat pływaniem zacząłem się zajmować kilka lat temu, ponieważ będąc w zarządzie, współpracując bezpośrednio z Otylią, która jest dzisiaj prezesem Polskiego Związku Pływackiego, jakby no z pierwszej ręki te wszystkie informacje do mnie spływają. Też wcześniej pracowałem z Pawłem Słomińskim, czyli jej trenerem,
no tak,
który też był prezesem.
Ze Stalowej Woli, nawiasem mówiąc.
Ze Stalowej Woli, który był jej trenerem, później był prezesem PZP. Ja myślę, że nawet ostatnio miałem taką prezentację na walnym zebraniu jakby całego związku, pokazującego, jak skoki do wody ewoluowały w ostatnich 15 latach. Ponieważ i tym pływakom się wydawało, że można to samo zrobić w pływaniu. No nie można. Ja już wiem o tym i cały czas im o tym mówię, że przykład skoków do wody nie jest miarodajny, dlatego że my jesteśmy bardzo wąską dyscypliną, w której my bardzo szybko robimy weryfikację tego, kto przechodzi dalej albo nie. A w pływaniu byśmy chcieli, żeby pływało, nie wiem, dzisiaj pływa 23 tysiące zawodników mamy, ja bym chciał, żeby pływało 35 i miało licencję. Dlaczego? Ponieważ no, w pływaniu jest inaczej. Jakby piramida im szersza, moim zdaniem tym lepiej. Natomiast nie czuję się na tyle kompetentny, żeby mówić już bardzo konkretnie, gdzie są te przyczyny, ale mogę powiedzieć, że jestem dzisiaj blisko. Moim zdaniem, jak my mamy bardzo duży problem z przejścia od sukcesu, które mamy w wieku juniora, do sukcesu, które mamy w wieku seniora.
Brakuje moim zdaniem, motywacji, czy brakuje trenerów?
Wydaje mi się, że brakuje kilku aspektów. Przede wszystkim, moim zdaniem, brakuje systemu płynnego przejścia z wieku juniora. Czyli człowiek kończy dzisiaj szkołę średnią, podejmuje decyzję o studiach. Czyli gdybyśmy mieli taki system jak w Stanach Zjednoczonych.
Mhm. Najlepsze uczelnie przyjmują najbardziej utalentowanych zawodników.
Każda uczelnia ma jakby, każda, ta najlepsza, powiedzmy, pierwsza dwudziestka, ma system zbudowany dla stypendystów, którzy zarazem muszą uprawiać daną dyscyplinę i moim zdaniem wtedy jest ta ciągłość zachowana. My w Polsce mamy tak, że ktoś jest z Rzeszowa, pływa dobrze i ma sukcesy w wieku juniorskim, wybiera sobie uczelnię, powiedzmy, w Krakowie czy w Warszawie, no i kończy się tak na dobrą sprawę kariera w pływaniu, bo nie ma ją, gdzie kontynuować, ponieważ tam mamy AZS-y, tak, mamy inne systemy. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi, moim zdaniem to, co ja widzę, w pływaniu dzisiaj brakuje nam pewnego odświeżenia myśli trenerskiej, ale nie wcale polegającej na tym aspekcie technicznym, ponieważ my dzisiaj zatrudniliśmy Bartka Kizierowskiego, który jest trenerem kadry narodowej,
no, świetny,
olimpijczyk, tak? Finalista Igrzysk Olimpijskich. I dlaczego też dzisiaj jest Kizierowski? Bo Kizierowski przyniósł nam inną myśl, bo całe życie teraz w Hiszpanii
no
był
właśnie,
stale.
Przecież ja pamiętam, że on był trenerem najlepszych hiszpańskich zawodników.
Tak jest, on był do niedawna jeszcze trenerem kadry narodowej Hiszpanii, ale oni tam mieli podział. Tam byli ci, którzy pływali krótkie dystanse i ci na długie. On się zajmował tymi, którzy pływali no głównie w stylu dowolnym i on jakby przyniósł trochę inny sposób patrzenia. Przeniósł też trochę inny sposób patrzenia w ogóle na trening. I to są te aspekty, które moim zdaniem są dzisiaj potrzebne. Czy on, no i czwarty aspekt. Oczywiście upowszechnienie pływania w Polsce. Jeżeli tego nie będzie i nie będziemy szli w tym kierunku, to też nie będzie tego zasobu, tego wsadu nie będzie. I to są moim zdaniem te aspekty. Ogólnie mówiąc, oczywiście tam pewnie każdy w szczegółach byłby
inny. To jest znakomity powód, by tym wątkiem rozpocząć trzecią naszą rozmowę.